Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Co w mediach piszczy? Już w pierwszej części naszego programu zanalizujemy problem świadomości i nieświadomości wśród dziennikarzy.
W drugiej części Echa Salonów oddamy głos politykom, dziennikarzom i innym medialnym celebrytom.
A na koniec krótki wywiad, czyli rozmowa w trzy słowa.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
W mediach społecznościowych burzliwą dyskusję o dziennikarskiej świadomości wywołał tweet telewizji TVN24. Wstrząsający wpis dotyczył dwójki niemieckich dziennikarzy i współpracującej z nimi polskiej koleżanki. TVN24 pisał: troje dziennikarzy telewizji Arte, którzy kręcili materiał o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, zostało zatrzymanych przez policję, kiedy nieświadomie wjechali do strefy stanu wyjątkowego i chcieli się z niej wydostać.
Już go mają chłopcy radarowcy, dostrzegli go stan, zapłaci murala.
W historyjkę o nieświadomych dziennikarzach nie uwierzył Konrad Radek 72. Nieświadomie to można wdepnąć w krowi placek, jak się łazi po pastwisku. Innym tropem poszedł Bogdan 32-69-967. Nieświadomie to sędzia ukradł 50 zł. Pomysłowość dziennikarzy TVN24 docenił za to Mirosław 081-45-955. Załóżcie może wreszcie kanał TVN Bajki. Brawo policja! Cieszyła się z aresztowania Niemców twitterowiczka Kasiek 5573. Sprawa okazała się jednak całkiem poważna. Jak to się stało, że dziennikarze z tak bardzo zaprzyjaźnionego kraju wtargnęli na nasz solidnie oznakowany, zakazany przygraniczny teren? Próbowała ich usprawiedliwić Scarlett AZM. Nie zrozumieli napisu na tablicy: obszar objęty stanem wyjątkowym. A napisu po niemiecku nie było. Plusy wynikające z przygranicznych działań służb specjalnych najróżniejszych krajów zauważa arcyksiąże CK. Dowożone na granicę koty, podobnie jak dziennikarze czy dzieci, są czyste i zadbane. Pokazałem córce zdjęcie tych dzieci, co siedzą przy granicy i mówię: 3 dni w drodze przez góry, łąki, bagna, strumienie, miesiąc mieszkania w lesie, a zobacz, jakie czyściutkie. Ubranka na glans, buciki na glans, a ty wyjdziesz na godzinę i wracasz dużo brudniejsza. Ze sportu. Po wygranej 4-0 ze Śląskiem Wrocław entuzjazm zapanował na koncie twitterowym Lecha Poznań. Lider obroniony, ogłosił klub. Kibice cieszyli się, a jednocześnie motywowali piłkarzy, bo kolejnym przeciwnikiem Lecha w lidze będzie Legia Warszawa. Brawo, piękne bramki i wynik zasłużony. Teraz czas na rozgromienie Legii, przypomniał Piomek 18. Czy kibice boją się Legii Warszawa, która całkiem niedawno ograła w Lidze Europy faworyzowanych Anglików? Dlaczego Anglicy przegrali? Piomek 18 analizował. Anglicy padli na kolana przed Legią Warszawa, tak przed meczem, jak i w jego trakcie. Liczę na to, że teraz to Lech Poznań doprowadzi do upadku na kolana grupę z Legii Warszawa.
Co w mediach piszczy?
Po aresztowaniu publicysty Rafała Ziemkiewicza na lotnisku w Londynie znów wzrosła popularność Anglików na Twitterze. Marzena Paczuska zapytała: Wolińska Bruce mogła spokojnie sobie żyć na wyspach, a Ziemkiewicza aresztują na lotnisku i odsyłają do Polski? Sławek Jastrzębowski wytłumaczył niestosowność takiego porównania. Wolińska miała dobre komunistyczne poglądy. Już po zatrzymaniu Rafała Ziemkiewicza internauta Janusz przedstawił znacznie ciekawszy przykład szalejącej w Europie poprawności politycznej. W nocy spadł pierwszy jesienny śnieg. 8:00. Ulepiłem bałwana. 8:40. Przechodząca feministka spytała: czemu nie bałwankę? 8:43. Ulepiłem zatem bałwankę. 8:50. Inna feministka poskarżyła się na fakt, że bałwanka ma piersi, a to uprzedmiotowienie kobiet. 8.54. Para gejów z naprzeciwka przyszła ponarzekać, czemu nie ulepiłem dwóch bałwanów. 9.02. Osoba transseksualista spytała, czemu nie zrobiłem po prostu bałwanu osoby z doczepianymi i odczepianymi częściami. 9.15. Weganie z sąsiedztwa wpadli z awanturą, że marchewka to jest ich żywność, a nie nos dla bałwanu osób. 9.22. Nazwano mnie rasistą, gdyż śnieżne postaci są zbyt białe. 9.31. Mój bliskowschodni sąsiad przyszedł z żądaniem, bym natychmiast ubrał bałwankę, bo obraża jego uczucia religijne. 9.42. Feministka z sąsiedztwa złożyła drugą już skargę, tym razem na miotłę u bałwanki, gdyż przypisuje ona stereotypowe role płciowe. 9.48. Przewodniczący Miejskiej Komisji do Spraw Równości przyszedł i groził mi eksmisją. 9.55. Ekipa z telewizji TVN się pokazała. Zadali mi pytania, czy jestem w stanie wskazać różnicę między bałwanem a bałwanką. Odpowiedziałem, iż śnieżne kule, co chyba im się nie spodobało. 10.00. Pokazali mnie w telewizji i nazwali seksistą. 10.10. Przyjechała opieka społeczna, spytali, czy mam wspólników i odebrali mi dzieci. 10.19. Skrajnie lewicowi demonstranci, urażeni wszystkim, urządzili marsz po mojej ulicy, domagając się natychmiastowego aresztowania i skazania mojej skromnej osoby. 11. Pojawiłem się w mediach na całym świecie jako rasista, seksista, homofob, podejrzany o terroryzm, który wykorzystuje pogodę do rozsiewania nienawiści i niepokoju. 12.00. Stopniał śnieg.
A kiedy ciepło nadchodzi wiatr, bałwan topnieje i żegna nas.
Twitterowiczka Królowa Matka melduje z Poznania. Nauczycielka z katolickiego liceum zabrała uczniów do Teatru Polskiego na śluby panieńskie, gdzie role kobiece grają mężczyźni. Kiedy zaczęli się przytulać nadzy, nauczycielka zabrała uczniów. Teatr zbulwersowany i płacze w Gazecie Wyborczej. Teatr Polski, omijam, gejowski i niesmaczny od lat. Dlaczego ludzie kultury porzucili kulturę na rzecz głupoty i chamstwa? Teorię na ten temat przedstawił ZSE-KRK. Ci łowcy konfitur, nie mając talentu, próbują w taki właśnie sposób zaistnieć. Twitterowicz Pan Elementarz przypomniał, że ideologiczne szaleństwo pojawia się nie tylko w teatrze. Byłem niedawno w operze. Miał być straszny dwór w hali AWF, a był jakiś sześciokolorowy potworek. Na scenie substytut tęczy i feminiści ze swoimi hasełkami w stylu kobiety przeciwko małżeństwu, kobiety przeciwko rodzinie. Gdyby ktoś nie znał oryginału, mógłby uznać, że Moniuszko był idiotą. Wieczorne dylematy. Twitterowicz Stary Wrocek przyznał się do swoich nie tylko językowych rozterek. Adwokatka czy adwokatczyni? To mnie nurtuje od samego rana. Nieco wymijającej rady udzieliła mu Dor Agata PP. Od rana to kawa z adwokatem.
Rano budzi mnie zapach kawy twej.
Czasami jednak, także w mediach, jest już za późno i na kawę, i na adwokata. Do tego tematu powrócimy w kolejnym odcinku naszego programu.
Echo salonów.
Na medialno-politycznych salonach rozbłysła nowa gwiazda.
Nikomu nieznany dotąd pisarz Grzegorz Piątek zdobył literacką nagrodę Nike 2021.
I zrobił to w tym samym stylu, w jakim były prezydent USA Barack Obama zdobył niegdyś pokojową nagrodę Nobla.
Przypomnijmy, że Barack Obama zasłynął najpierw z tego, że odebrał pokojową nagrodę Nobla, a dopiero później zaczął bombardować Syrię, Irak i Afganistan.
Grzegorz Piątek podobnie. Najpierw odebrał literacką nagrodę, a dopiero później zaczął zrzucać na świat prawdziwe, intelektualne bomby.
To całe faszystowskie gówno, w którym w tej chwili się znajdujemy, też się kiedyś skończy.
Bomby z podobną zawartością produkuje nieustannie lewicowa profesor Loszka, filozof Loszka, publicyst Loszka, Magdalena Środa.
Tym razem pani profesor Loszka skomentowała demonstrację środowisk bliskich Konfederacji, która odbyła się w Warszawie.
Demonstrantom nie podobały się pomysły różnicowania statusu osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Nie chcą też kolejnych lockdownów. Obecni byli też przeciwnicy szczepień przeciw koronawirusowi i szczepień w ogóle.
W mediach społecznościowych profesor Środa pisała: posłowie Konfederacji wiedzą, że ruch antyszczepionkowy jest ruchem kretynów, ale na kretynach można przecież ubić niemały wyborczy interes, więc dziady łapią wiatr w żagle.
Filozofo Loszka życzyła też śmierci tym, którzy mają inne zdanie na temat szczepionek, pisząc: Można mieć tylko nadzieję, że gawieć niezaszczepiona wymrze rychło, bo Corwin i Brown z pewnością zaszczepieni muszą przecież przeżyć kolejne pokolenia kretynów, a te odradzają się w Polsce jak grzyby po deszczu.
Czym została zaszczepiona słynna intelektualistolożka?
Najprawdopodobniej, jak wielu werbalnych demokratów, nienawiścią do ludu, gawiedzi, czy też, jak mawiają intelektualiści, do kretynów.
Echo salonów.
Nasz polityczny salon samorządowy bawi się w najlepsze w politykę międzynarodową.
Ostatnio na gdańskiej sesji Rady Miasta przemawiał przewodniczący parlamentu Bremy. Pan przewodniczący pozwolił sobie na krytykę działań polskiego rządu.
Jeśli musimy słuchać w aktualnych wiadomościach, że rząd polski w Warszawie sprzeciwia się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości, to we wszystkich krajach naszej wspólnoty musimy się temu przeciwstawić.
Słowa niemieckiego gościa nie wywołały żadnej reakcji gospodarzy.
Brema jest najmniejszym krajem związkowym w Niemczech i liczy sobie 2 gminy i 680 tysięcy ludzi. To trochę tak, jakby starosta poznański pojechał do Berlina i łajał lokalnych polityków za Nord Stream, ideologiczną presję, ekonomiczny wyzysk biedniejszych krajów przez Niemcy.
Różnica byłaby tylko taka, że starosta poznański miałby wtedy rację. Ale i na naszym lokalnym podwórku nie brakuje nam zadziwienia. Wydarzeń.
Poseł Franciszek Sterczewski, wpisując się w łukaszenkowską narrację, próbował zrzucić na Polskę odpowiedzialność za przemyt migrantów przez białoruski reżim i postawił na mównicy sejmowej zdjęcie dziecka.
Marszałek Ryszard Terlecki przypomniał posłowi Frankowi jego pląsy na granicy.
Zapomniał pan reklamówki.
Tak, jak poseł Sterczewski zapomniał wziąć reklamówki do Sejmu, tak swoich postulatów zapomniała zabrać do Sejmu Lewica, która głosowała przeciwko podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych.
Poseł Anna Maria Żukowska na antenie Radia RMF tłumaczyła, dlaczego popiera obniżenie podatków najuboższym, ale nie głosuje za, bo tak naprawdę nie popiera.
Popieramy, ale popieramy progresję podatkową, a tam jej nie ma. Znaczy nie popieramy czegoś, co jest jakimś kulawym projektem, takim autorskim Prawa i Sprawiedliwości, z tego, co oni uważają za sprawiedliwe podatki.
Lewica chce progresji, w związku z tym nie godzi się na obniżenie podatków najbiedniejszym. Obroną sensu tych słów powinna się zająć jakaś mocno habilitowana głowa.
Najlepiej profesorożka.
Echo salonów. Rozmowa w trzy słowa.
Konflikt na polsko-białoruskim pograniczu cały czas się zaostrza. Łukaszenka nie wycofuje fal migrantów, których do nas wysyła. Czy wygrywamy wojnę informacyjną z reżimem Łukaszenki, czy ją przegrywamy? Zapytam redaktora portalu Nowy Ład, Kacpra Kite. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Jak to jest z tą sytuacją na polsko-białoruskim pograniczu? Jak pan ocenia działania polskich służb?
Myślę, że sytuacja jest rzeczywiście trudna, ponieważ pierwszy raz zetknęliśmy się z czymś, co myślę redaktor Witold Repetowicz celnie nazywał atakiem bronią demograficzną, to znaczy z cynicznym wykorzystywaniem imigrantów, którzy są gromadzeni z różnych krajów i wykorzystywani przez państwo białoruskie do tego, żeby próbować destabilizować sytuację w Polsce i jednocześnie atakować Polskę na arenie międzynarodowej. Jest to trudna sytuacja, dlatego że często polskie służby, polscy decydenci mogą mieć różnego rodzaju dylematy moralne, widząc rzeczywiście ludzi cynicznie wykorzystywanych przez białoruskie państwo, no a jednocześnie dodatkowo tę sytuację utrudnia fakt, że ta narracja, co jest z jednej strony dość absurdalne, a z drugiej strony interesujące, że tutaj narracja postsowieckiego dyktatora rządzącego Białorusią 27 lat spaja się z narracją liberalno-lewicowych mediów, liberalno-lewicowego establishmentu, który tutaj Łukaszenka stara się do nich dotrzeć, mówiąc właśnie o tym, że rzekomo Polska stara się tych biednych imigrantów, tych biednych uchodźców prześladować, że ich morduje wręcz, że najpierw im coś obiecała, co jest oczywiście nieprawdą. Natomiast no, jest to trudna sytuacja dla państwa polskiego, ponieważ pierwszy raz stykamy się z tego rodzaju atakiem. Natomiast no, wydaje mi się, że powoli uczymy się, jak się w tej sytuacji powinniśmy zachowywać i fakt, że póki co nie ulegamy Łukaszence, tylko twardo dajemy mu odpór, jest pozytywny.
Łukaszenka nie cofa się nawet w wykorzystywaniu dzieci w tej wojnie. To ostatnio, zdaje się, poseł Robert Winnicki mówił, że granice litewskie są już w tej chwili praktycznie nieoblegane, dlatego że tutaj w Polsce udało się wywołać taki chaos, taki młyn, i tę łukaszenkowską narrację podchwycił na przykład poseł Sterczewski, stawiając zdjęcia dzieci na mównicy sejmowej, kiedy parlamentarzyści rozpatrywali przedłużenie stanu wyjątkowego. Jak w tym wszystkim odnajduje się polska opozycja? Jak pan ocenia ich działania?
No niewątpliwie ten główny nurt polskiej opozycji, to znaczy Platforma Obywatelska, Lewica czy Polska 2050, to są ugrupowania, które niestety dają się wykorzystywać Łukaszence w tej narracji, zwłaszcza ci politycy, tacy jak właśnie wspomniany przez pana poseł Sterczewski, który przyczynia się z jednej strony do infantylizacji polskiego życia publicznego, a z drugiej strony do destabilizacji polskiego państwa, tak? No bo uczestniczy w destabilizacji polskiego państwa i we wmawianiu ludziom, że tak, że tutaj możemy tylko te biedne, głodne dzieci przyjąć i problem zostanie rozwiązany. Kiedy tak oczywiście nie jest, ponieważ te dzieci mają rodziców i tych rodziców z dziećmi jest nieskończona de facto liczba, których Łukaszenka może sobie tutaj sprowadzić, chcąc nas zaatakować. No i niestety to jest przykry proces, ponieważ jeszcze kilka lat temu, patrząc na Platformę czy tego rodzaju ugrupowanie, jednak mogliśmy tam widzieć jakiś zdrowy rozsądek. Jeżeli nie zdrowy rozsądek, to jakąś elementarną racjonalność. A dzisiaj niestety te ugrupowania ulegają tym najbardziej destrukcyjnym wzorcom, które znamy z Europy Zachodniej, tym po prostu tej infantylizacji polityki.
Jesteśmy z jednej strony atakowani od wschodu, ze strony Białorusi, tą właśnie bronią demograficzną. Z drugiej strony mamy nacisk ze strony Unii Europejskiej, z zachodu. Jesteśmy szantażowani i to jest mówione już wprost, że nie dostaniemy pieniędzy z Funduszu Odbudowy, jeżeli nie uznamy wyższości europejskiego prawa nad polskim. Jak pan ocenia te działania z zachodu?
No jest to niestety próba łamania polskiej suwerenności i tutaj znów jest to podobnie jak Łukaszenka, tak tutaj ten mainstream, główny nurt europejski stara się docierać do tych grup Polaków, które niestety są po prostu podatne na tę narrację uderzającą w polską suwerenność. Stara się tutaj antagonizować jak najszersze grupy społeczne z rządem. Ale to nie chodzi tylko o ten konkretny rząd. Chodzi o przywiązanie z jednej strony do polskiej suwerenności, tak, do tego, że Polacy mogą sobie ustanawiać takie lub inne prawo w swoim kraju, a z drugiej strony do tego, że Polacy mają prawo decydować o tym, kto przyjeżdża do ich kraju, tak, że to nie jest, że polskie granice istnieją i możemy po prostu my decydować, czy chcemy jakichś imigrantów, a jeśli tak, to jakich. To nie jest tak, że prawda, żaden człowiek nie jest nielegalny, więc każdy kto chce, może sobie przyjechać i osiedlić się w Polsce, bo po prostu ludzi, którzy chcieliby się osiedlić w Polsce, jest więcej niż mieszkańców Polski, tak? I to jest oczywisty absurd i oczywiste ogromne niebezpieczeństwo, a z drugiej strony, no, jeżeli zgodzimy się na to, żeby poza Polską podejmowano kluczowe decyzje dotyczące polskiego państwa, polskiego narodu, no to tak naprawdę zbywamy się niepodległości. I myślę, że dzisiaj bardzo ważną lekcją do przepracowania dla polskiej prawicy, dla polskich patriotów jest to, żeby wypracować taki bardziej zniuansowany stosunek do elit zachodnich, mieć świadomość, że po prostu ci ludzie często mają zupełnie inne wartości niż my, zupełnie inaczej definiują to, czym jest Europa, Zachód. To nie jest ten Zachód, który sobie Polacy wyobrażali w PRL-u i musimy też wyzbyć się takiego postkolonialnego podejścia do nich i nie kopiować bezmyślnie wszystkich wzorców, zakładając, że to, co zachodnie, jest lepsze, prawda? Zgodnie z przysłowiem, że co Francuz pochwali, to Polak polubi. No musimy tutaj stopniowo w taki dojrzały, nieemocjonalny sposób starać się budować jednak polską podmiotowość, również polską podmiotowość mentalną, cywilizacyjną, kulturową, względem tych destrukcyjnych wzorców, które część unijnej klasy politycznej chce nam narzucić.
Moim i Państwa gościem był redaktor portalu Nowy Ład, Kacper Kita. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrej nocy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę dobrej nocy wszystkim naszym słuchaczom oraz panu. Dziękuję.
Rozmowa w trzy słowa.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Za uwagę dziękuję Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.